Czy etyka pracy to dzisiaj temat passé? Czy to jest tak, że jesteśmy w kulcie takiego niepracowania ciężko, nie zaharowywania się na śmierć? Czy to jest tak, że dzisiaj patrzymy na ciężką pracę jako tylko i wyłącznie dodatek do osiągnięcia sukcesu? Może trochę tajemniczo, ale właśnie o tym będę mówił w tym odcinku. Cześć! Nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Cześć, witam Cię w 158 odcinku podcastu Champions Way. Z tej strony Mateusz, jak zawsze. Dla tych, którzy mnie nie znają i być może są tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie. Jestem psychologiem. Przede wszystkim pracuję w sporcie i tam się spełniam i tam zgłębiam te tajniki wiedzy psychologicznej. Sam też byłem zawodnikiem, uprawiałem czynnie piłkę nożną i wydaje mi się, że to doświadczenie moje właśnie z szatni udało mi się w bardzo dobrym stylu, ale też tak intuicyjnie przenieść na wiedzę teoretyczną, książkową, tak zwaną, powiedzmy sobie, psychologiczną. Natomiast wszystkie te tematy łączą się jakoby ze sportem i z życiem, ale wszystkie znajdują wspólny mianownik, bo zawsze mówię do człowieka. I w temacie etyki pracy, dyscypliny, samodyscypliny, zadałem sobie takie pytanie, czy to jest temat passé, czy to już jest przeszłość, czy to w jakikolwiek sposób jest już, nie chcę powiedzieć bezwartościowe, ale czy trochę z takim kultem niepracowania ciężko i dbania o siebie i wyznaczania granic, nie poszliśmy w takim kierunku, w którym wydaje nam się, albo wydaje się po prostu, niekoniecznie nam, którzy tutaj nad tym sobie być może wspólnie teraz dywagujemy, że nie trzeba ciężko pracować, żeby cokolwiek osiągnąć, że ta ciężka praca to już jest taki niemodny dodatek do całej układanki, że dzisiaj wystarczy, że włączę kamerę, mikrofon, zostanę youtuberem, influencerem na Instagramie, na TikToku i że to mało kosztuje. Nagram sobie 3-15-minutowe filmiki, złożę je, czy inaczej, nagram 3-minutowe filmiki, których złożenie zajmie mi 15 minut i zarobię na tym pewnie ze 20 tysięcy złotych. Taka dniówka, a co tam 15-30 minut pracy i mam wolne. Wydaje mi się, że poszliśmy trochę, albo zagrożenie jest takie, że możemy iść w nieodpowiednim kierunku, bo faktem jest, że i mówiłem o tym nie raz. Generacja Z i generacja późnych milenialsów wprowadziła wreszcie taki kult dbania o siebie, wyznaczania granic i nie zaharowywania się, jak to powiedziałem we wstępie, kompletnie do utraty sił i do utraty jakichkolwiek granic i jazdy bez trzymanki. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że praca po 18 godzin dziennie, czyli ten tak zwany pracoholizm, długofalowo to powtarzając, jest dzisiaj obciachem. To nie jest coś, czym możemy się chwalić i dzisiaj ktoś, kto potrafi zrobić pracę efektywnie, przy tym być może nawet efektownie, dobrze, naprawdę fajnie, ciekawie, nie musi pracować 18 godzin dziennie i nie spać, bo wydaje mi się, że dochodzimy do takiego miejsca, w którym mamy wystarczająco publikacji naukowych, mamy wystarczająco artykułów, potwierdzeń w statystyce, to zawsze jest oczywiście statystyka, które podpowiadają nam, że jeżeli dbamy o sen, dbamy o żywienie, dbamy o aktywność fizyczną, dbamy o relacje w życiu, regulujemy i dobrze zarządzamy stresem w naszym życiu, to jesteśmy w stanie dawać siebie maksymalną efektywność, czy jesteśmy w stanie być maksymalnie efektywni i nie musimy pracować, przepraszam, właśnie po te 14-18 godzin dziennie. Natomiast dla tych, którzy mnie znają i regularnie słuchają, dobrze wiecie, że takie momenty, tak zwane kontrasty, również się zdarzają. Czyli tak zwany deep work, deep rest. Czasami trzeba pracować 24 godziny, jeżeli projekt tego wymaga. I wiesz, że to długofalowo przyniesie Ci coś ważnego. Ale potem nie możesz liczyć na to, że jak odbudujesz tylko 5% tych zasobów, to będziesz dalej działał na 100% i na najwyższych obrotach. Nie, potem musisz równie, nie mówię godzinowo, ale równie ciężko odpoczywać, żeby dojść do tej samej nierównowagi, ale właśnie tego kontrastu, żeby to wyrównać. Żeby białe miało czerń, żeby światło miało ciemność, żeby dzień miał noc, żeby woda miała ogień. Żebyśmy zawsze patrzyli na te bieguny przeciwległe. Tego słowa szukałem. No właśnie, ale jest kilka elementów, które w mojej ocenie składają się na odpowiedź na pytanie, czy etyka pracy jest tematem już passé, czyli takim już niemodnym, już dajcie spokój. Teraz to zwracamy uwagę na coś innego. Teraz to jest prosty influencing w social mediach, na YouTubie. Zrób jeden godzinny film, coś porządnie sklej, 2 godziny dziennie pracuj. To wystarczy. Teraz można kupę kasy trzepać, mówiąc potocznie, na prostych jakichś tam shortsach, prawda, trwających kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Natomiast dalej uważam, że nie tędy droga. Uważam, że są pewne czynniki, które składają się w całość, które mówią, że etyka pracy, dyscyplina pracy, samodyscyplina, umiejętność samoregulacji, to są umiejętności, które długofalowo, uwierz mi, zawsze przyniosą korzyści. Nie mówię sukces, to nie jest droga do sukcesu i do osiągnięcia wszystkiego, ale uwierz mi, że osoba, która pracuje ciężko, powtarzalnie, zawsze dojdzie do swojego wyznaczonego celu. Prędzej lub później, bezpośrednio lub pośrednio, nie do końca być może takiego celu, ale celu, zrealizowanego celu, to wspólnym mianownikiem tego wszystkiego, o czym powiedziałem, jest właśnie etyka pracy, jest ciężka praca, jest dyscyplina w codzienności. I o tym wydaje mi się, że możemy sobie głębiej troszeczkę porozmawiać. A ja Ci po raz kolejny oczywiście dziękuję, że tutaj jesteś. I zarazem mam do Ciebie małą prośbę. Jeżeli jesteś na Spotify, jesteś na Apple, gdziekolwiek tego słuchasz, bardzo ucieszyłaby mnie Twoja szczera opinia. Zajmie Ci to kilkanaście sekund. Wystarczy, że wejdziesz właśnie na przykład na Spotify w profil mojego podcastu. Być może go obserwujesz, a jeżeli nie, to zaobserwuj i wystaw adekwatną ilość gwiazdek. Oczywiście preferowana liczba to 5, bo o to bardzo rzetelnie i właśnie z pełną etyką pracy dbam. Wydaje mi się, kiedy nagrywam te odcinki, staram się być przygotowany, daję z siebie maksa. No i tak, jeżeli mógłbym Cię prosić o adekwatną ocenę, to bardzo Cię o to proszę. Oraz jeżeli chciałbyś mnie zaprosić na wirtualną kawkę, to również zapraszam Cię do opisu tego odcinka, w którym znajdziesz link do strony Buy Coffee 2, gdzie możesz postawić mi wirtualną kawę, jako również mały datek i dołożenie cegiełki do tworzenia tego podcastu, dlatego że nie chcę tworzyć bramek, subskrypcji, Patronite'a. Stwierdziłem, że te osoby, które mnie znają, lubią słuchać moich podcastów, coś wnoszę do Twojego życia. Możemy po prostu wspólnie wypić wirtualną kawkę, a ja mogę przeznaczyć te środki, które dostaję od Was regularnie na rozwój tego podcastu, opłacanie platformy, opłacanie studia i wielu innych, jak również sprowadzania ciekawych i fajnych gości. Łyczek, dzisiaj yerba. Ostatnio mi bardzo smakuje i siedzi, więc yerba mate z mojej strony, być może kawka z Twojej. Tankujemy płyny i nagrywamy dalej. Łyczek yerby i działamy dalej. Więc skąd to się w ogóle bierze? Gdzie to się zaczyna? Ta etyka pracy, o której mówiłem. Wydaje mi się, że nie trudno zrozumieć znaczenie etyki pracy, jeżeli zetknęliśmy się z nią kiedyś już w domu, dlatego że jeżeli rodzice, u mnie to była mama, to byli dziadkowie, szczególnie mój dziadziuś. Kiedy byłem mały, to właśnie mama i dziadziuś uczyli mnie bardzo prostej zasady. Bez wytężonej pracy nie osiągniesz niczego, ani w sporcie, ani w życiu, więc musisz wkładać swoje, musisz wkładać ten wysiłek, żeby wyciągnąć z tego, co robisz, maksa. To takie zawsze takie proste podpowiedzi, które dostawałem od mojego dziadziusia, jak bądź sobą, nie daj sobie w kaszę dmuchać, uczysz się dla siebie, trenujesz dla siebie. I to takie proste słowa, które zostawały zawsze w mojej głowie. I teraz są oczywiście takie badania, które mówią również o tym, z jakiego domu pochodzisz, to takie jest Twoje prawdopodobieństwo sukcesu, tak bardzo uproszczając to. I z tych badań wyszło, że osoby, które mają największe szanse na sukces, pochodzą z albo najbogatszych, najbardziej uprzywilejowanych rodzin, albo z tych najbiedniejszych. Tu na przykład mówimy o dzieciach dorastających w Argentynie, w Brazylii czy w Afryce. Teraz jaka jest różnica pomiędzy grupą, powiedzmy sobie pierwszą, to są ci najmniej uprzywilejowani, a grupą trzecią to są ci najbardziej uprzywilejowani z najwyższych klas społecznych. Grupa druga to są tacy średni, czyli ich jest najwięcej, powiedzmy, albo stosunkowo dużo w porównaniu do grupy trzeciej. Pewnie, nie pamiętam już tych liczb, ale pewnie tych z najniższej klasy będzie dosyć sporo, może i porównywalnie nawet jak z grupą drugą. Na razie zajmijmy się grupą pierwszą i trzecią. Natomiast z grupy pierwszej te osoby, ci ludzie, ci młodzi sportowcy, sportowczynie, którzy zaczynają swoje wojaże w dyscyplinach sportowych, jakie uprawiają, nie mają wyboru, nie mają planu B. Więc one albo osiągną sukces w sporcie, albo nie osiągną sukcesu w niczym. I takie podejście wszystko albo nic w tym wypadku nie daje im żadnego wyboru, więc muszą w pełni oddawać się temu, co robią i temu, jak to robią. Pomimo tego, że nie mają możliwości, nie mają wielkiego zaplecza finansowego, często wsparcia, to wiedzą, że tylko i wyłącznie swoją ciężką pracą, zaangażowaniem i oddaniem są w stanie osiągnąć sukces. Natomiast ci z trzeciej grupy mają o tyle dobrze, że mają całe zaplecze potrzebne do tego, by osiągnąć sukces, co jest równie ważne, ponieważ w niektórych sportach bariera wejścia nie jest tak niska jak na przykład w piłce nożnej czy w koszykówce, gdzie potrzebujesz tylko jakichś tam adidasów, jakichś tam korkotrampków, jednej piłki, możesz rzucać do kosza, możesz strzelać do bramki albo zrobić sobie bramkę z dwóch drzew i to na tyle, prawda? Są sporty, w których bariera wejścia jest dużo wyższa i same sporty, uprawianie tego sportu jest dużo droższe, jak na przykład tenis, czy w Stanach Zjednoczonych baseball, czy choćby futbol amerykański, który też nie należy do najtańszych sportów w pewnym momencie, ale bariera wejścia jest taka, powiedzmy średnia, może troszeczkę większa niż koszykówce czy piłce nożnej. Więc jak widzisz, są sporty, w których grupa pierwsza, ma łatwiej, ponieważ bariera wejścia jest niska, a z kolei nie ma dostępu do sportów tych na przykład z grupy trzeciej. Zwróć uwagę, że mało jest afrykańskich tenisistów albo brazylijskich tenisistów. Zazwyczaj są to ludzie z takich wyższych klas społecznych. Natomiast druga grupa jest czymś takim pomiędzy, ponieważ oni nie są w sytuacji dramatycznej, katastrofalnej, więc nie muszą. Natomiast też nie są w sytuacji na tyle uprzywilejowanej, że mają na przykład wsparcie trenera indywidualnego techniki, trenera fizycznego, dietetyka, psychologa, fizjoterapeuty, masażysty, chiropraktora i homeopaty jeszcze do tego, prawda? Więc to jest grupa, która teoretycznie nie ma noża na gardle, ale też nie ma takiego zaplecza, które pozwala jej wyprzedzić na przykład grupę trzecią. Dlatego ta grupa statystycznie osiąga sukces najrzadziej. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te dwie grupy jak się ścierają, to na przykład w Formule 1 jest poniekąd właśnie tak, że pracowanie przy gokarcie jako dzieciak, na przykład przez cały dzień, żeby mieć pewność, że wszystko działa jak trzeba, jakby nie ma się ekipy, nie ma się specjalistów, nie ma się mechaników, więc automatycznie tym się musi zająć dzieciak, ewentualnie rodzice. I teraz tutaj właśnie David Coulthard opisuje taką fajną historię tego, jak on pracował ciężko, kiedy wyścigi odbywały się dosyć daleko od domu. I teraz pisze tak. Nawet gdy wyścig odbywał się bliżej domu, w sobotę rano wstawaliśmy bardzo wcześnie, żeby udać się na trening. Pracowaliśmy przy gokarcie przez cały dzień, aby mieć pewność, że wszystko działa jak trzeba. W niedzielę ruszaliśmy w długą drogę na zawody. Od moich rodziców wymagało to ogromnego wysiłku i poświęcenia. Przez cały tydzień byli w trasie, odwiedzając klientów firmy, pracowali do późna, a w weekendy wieźli mnie na wyścig Bóg wie jak daleko. Potem przez cały weekend skakali wokół gokarta, a wczesnym rankiem w poniedziałek wracali do domu. Oznaczało to też mnóstwo pracy dla nastolatka, którym wtedy byłem. Myślę jednak, że dzięki wysiłkowi, który musiałem włożyć tylko w to, żeby w ogóle znaleźć się na starcie, byłem bardziej skoncentrowany. Chłopcy mieszkający o godzinę drogi od toru mogli po prostu przyjechać i się ścigać. Mieli łatwiej, to fakt, ale być może dawało im to złudne przekonanie, że aby zajść wysoko, nie trzeba się specjalnie wysilać. Czasami oczywiście zdarzało się, że we wczesnej fazie wyścigu miałem kolizję i kończyłem udział w zawodach. W takich razach powrót do domu bardzo nam się dłużył, ale trzeba się było z tym pogodzić. Nawet gdy wracaliśmy, bardzo późno musieliśmy zatargać cały ekwipunek do domu. Na szczycie do domu, który stał na szczycie wzgórza i można do niego dojść tylko wąską ścieżką. No więc jakby tutaj ten fragment wystarczy myślę, że przerwać w tym momencie i pokazać, że wysiłek, czyli to coś, co musimy włożyć jako coś więcej, to będzie to, co w tym kluczowym momencie może nas wyróżnić. Bo faktycznie ktoś, kto ma łatwiej, no może nie musi się aż tak namęczyć. Ale jak widać, często są takie historie, w których to nienamęczenie się może przeszkodzić później w osiągnięciu sukcesu. Dlatego, że jeżeli zadamy sobie pytanie, co cię wyróżni, jeżeli wszyscy będą mieli talent, wszyscy będą mieli umiejętności i wszyscy będą na podobnym poziomie. No i teraz, jeżeli wszyscy mamy jednakowy talent, to teoretycznie rywalizujemy w takich samych warunkach, więc czynnikiem, który przesądzi o zwycięstwie, może być etyka pracy, może być mentalność do zwyciężania, może być samodyscyplina, może być siła mentalna i może być radzenie sobie na przykład z wyzwaniami. Teraz tylko dzięki takiemu podejściu można zwyciężać rok po roku. Chodzi tutaj o takie spojrzenie na to, żeby pokonywać pierwszy, dziesiąty, piętnasty, trzydziesty, czterdziesty kilometr, czy pierwszy, drugi, piąty, dziesiąty mecz z taką samą energią, z takim samym zapałem i to jest bycie tak zwanym profesjonalistą, prawdziwym profesjonalistą. Rekordy i zwycięstwa to nie jest kwestia przypadku ani szczęścia, lecz ciągłego, niestrudzonego doskonalenia się, zazwyczaj, które jest oparte na upartym dążeniu do celu. Talent jest oczywiście koniecznym czynnikiem, ale musi być poparty zaangażowaniem i pracą, bo mistrzowie są zdolni do niezwykłej koncentracji wszystkich swoich sił, aby znaleźć się na szczycie i nie tylko wejść tam raz, tak zwanym być takim mistrzem jednego razu, ale pozostać tam, bo w dalszym ciągu odczuwa się ten głód sukcesu. Nigdy nie obniżając przy tym swojej etyki pracy, zachowując wszystkie elementy, dzięki którym finiszuje się po prostu pierwszym we wszystkim, co się robi. Teraz, jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym już rozumiemy, że wzorce w domu pokazują nam, jak budować tą etykę pracy w sobie. Jeżeli nie mamy tych wzorców w domu, to ich szukamy. Wzorców zewnętrznych, mentorów. Kogoś, kto może nam pokazać, jak się pracuje. Jeżeli wkładamy to w to wystarczająco duży wysiłek i nie boimy się tego, że jeżeli ja mam trudniej, to nie dlatego, że ja... Inaczej, jeżeli ja mam trudniej, to nie znaczy, że ja będę na tym stratny, tylko ja mogę wyjść na tym jeszcze lepiej. Że to nie będzie wymówka i nie będę robił z siebie ofiary. To mówił o tym trener, legendarny trener Bostonu, Boston Celtics, Doc Rivers, który mówił, że jego rodzice wpoili mu taką zasadę, żeby nigdy nie być ofiarą. Czyli don't be a victim albo don't have the victim mentality. Coś takiego, coś w tym stylu, że nie miej mentalności ofiary, czyli ojejku, ale mi nie idzie, ojejku, oni mają bliżej do boiska, ojejku, ja muszę dojeżdżać 2 godziny, ojej, ja muszę wcześniej wstawać, ojej, ja muszę wcześniej się kłaść spać, nie mam życia prywatnego. Możesz mieć. Tak, to wszystko, to jest wszystko element właśnie tej etyki pracy. To jest wszystko ten element właśnie rozwijania swojego własnego potencjału, o czym będzie w 159 odcinku tego podcastu, bo ten odcinek również jest już zaplanowany, ale ta umiejętność odraczania gratyfikacji, czyli powiedzenia tak, ja będę cierpliwy, pomimo tego, że teraz kosztuje mnie to bardzo dużo. I to jest okej, że kosztuje Cię to dużo, bo na tym polega właśnie zdobywanie swoich własnych szczytów. Przy tym oczywiście najważniejsze jest to, żeby być człowiekiem. Żeby mieć pokorę w sobie. Żeby umieć postawić się często albo zaprzyjaźnić się, kto jak woli. Tylko czasem, żeby się zaprzyjaźnić ze swoim ego, to trzeba mu się postawić. Bo często ego to może być nasz największy wróg albo nasz najlepszy przyjaciel. Trzeba pamiętać o tym, że człowiekiem się jest przez całe życie. Sportowcem się bywa. A zarazem takie fajne hasło mi chodzi w głowie, które często wypowiadał jeden z trenerów podczas zgrupowania reprezentacji. Potem już turnieju i mistrzostw właśnie świata, eliminacji mistrzostw Europy, który mówił, że nie jesteś najlepszy, nie jesteś Bogiem, jak wygrywasz, ale nie jesteś też gównem, jak przegrywasz. Mówił takie zdania bardzo otwarcie, żeby pamiętać o tym, że zwycięstwo, wygrana, sukces nie czynią cię lepszym człowiekiem. To, jakim jesteś człowiekiem na co dzień, czyni cię lepszym bądź gorszym człowiekiem. Sportowcem tylko bywasz, to jest jedna z ról, którą wykonujesz w swoim życiu. I teraz, co do zasady, ciągła praca jest tym elementem, który wyróżnia, mówiłem o tym nie raz, to są te trzy nieuchronne, według psychiatry Phila Statza, czyli ból i cierpienie, niepewność i ciągła praca. To jest to, co cię wyróżnia pośród ludzi, którzy mają wszystko, czyli talent, umiejętności i nagle zastanawiasz się, co ja mogę zrobić inaczej, żeby ktoś mnie zauważył. To teraz długofalowo ciężka praca zawsze się wybroni. Pokora, bycie człowiekiem, ale też pełne zaangażowanie w to, co robisz. Zaangażowanie, tak jak będę mówił w odcinku właśnie o byciu najlepszą wersją samego siebie, o wykorzystaniu swojego pełnego potencjału. Zaangażowanie to jest decyzja. To jest decyzja bardzo wiążąca. Natomiast droga do sukcesu, droga do szczęścia, droga do rzeczy najważniejszych w życiu kojarzy mi się z taką historią. To jest historia biblijna, w ogóle z Ewangelii, tylko że tak słyszałem tą historię z Ewangelii świętego Mateusza i podpiąłem sobie tę historię pod drogę do sukcesu i osiągania, do rzeczy najważniejszych, do najważniejszych wartości w życiu, bo słyszeliście nieraz, mówiłem o książce Szczęście czy Fart. Jacek Magiera polecał tę książkę i mówił o niej jakoby była takim game changerem, prawda, u wielu zawodników, wielu sportowców i również w jego życiu. Ja również mogę przypieczętować to samo, bo ta książka naprawdę była bardzo formatywna dla mnie w moim życiu na pewnym etapie. I teraz ta historia, o której chciałem powiedzieć, ona pokazuje trzy drogi do tego, żeby dojść do tego domniemanego sukcesu, ale powiedziałbym bardziej do takich najważniejszych rzeczy w życiu, do szczęścia. Jedna droga to jest poszukiwanie skarbu ukrytego na polu. I człowiek, który nie poszukiwał tego skarbu, po prostu go przypadkowo znalazł. Znalazł skarb ukryty na polu. Zdecydował, że ukryje ten skarb, sprzedał wszystko, co ma i kupił to pole, żeby być właścicielem tego skarbu, który tam znalazł. I to jest fart. Dlatego, że znalazł coś, czego nie szukał. Po prostu mu się to trafiło. Po prostu na to wpadł. Okay? Zaraz do tego wrócimy, tylko przejdziemy przez każdą z tych historii. Teraz w drugiej historii był kupiec, który poszukiwał drogocennych i bardzo drogich pereł. I wreszcie po długich poszukiwaniach znalazł tą jedną, najbardziej drogocenną perłę świata. Poszedł, sprzedał wszystko, co miał. Kupił tą perłę i można powiedzieć, że to jest charakterystyka, czy to jest symbol szczęścia, nie farta, ponieważ szukał tych pereł całe życie. Natomiast trzecia historia mówi o sieci zarzuconej w morze, która zagarnia wszystkie ryby. Ryby wszelkiego rodzaju, wszelkiej maści. I teraz, gdy ta sieć się napełnia, rybacy oddzielają dobre od złych. Te złe, śmieci, nieżywe ryby wyrzucają, a zostawiają tylko to coś najlepszego. I teraz każda z tych dróg symbolizuje coś troszkę innego. Pierwsza jest mniej podobna do drugiej, druga jest bardziej podobna do trzeciej. W pierwszej widzimy zupełny fart. Ktoś znalazł coś, co w życiu trafiło się przypadkowo. Ot tak, fart. Druga pokazuje poszukiwania tego jednego, tej jednej perły. To jest jakby to szczęście, czyli przygotowywanie odpowiednich okoliczności. Trzecia pokazuje, że to jest ciągłe wertowanie pomiędzy dobrym i złym, pomiędzy tymi drogocennymi, a tymi niedrogocennymi. To jest ciągłe oddzielanie właśnie chwastów od tych pięknych róż, roślin, prawda, których szukamy. Natomiast zwróć uwagę, że jest jeden wspólny mianownik każdej z tych dróg, nawet tej fartownej, jeżeli możemy tak powiedzieć, przenośni pierwszej. Każda z osób, która znalazła się w tej jednej, drugiej, trzeciej historii, musiała włożyć ogrom pracy, żeby dojść do momentu, kiedy może powiedzieć: tak, jestem właścicielem tego. Zobacz, nawet historia tego człowieka, który znalazł skarb ukryty na polu, pokazuje, że on potem musiał pójść i zebrać wszystko, co miał. Sprzedać to, ciężko pracować, żeby wyzbyć się wszystkich tych dóbr, żeby zapracować na ten fart, który mu się trafił w życiu. Kupiec również musiał zrobić to samo. Po tych wstępnych poszukiwaniach, kiedy znalazł tą jedną drogocenną perłę, musiał pójść i sprzedać wszystko, co miał. Pozbyć się wszystkiego, żeby być w posiadaniu tej perły. Tak samo z tą siecią i z tymi rybakami. Oni musieli potem ciężko pracować, najpierw żeby zarzucić, potem cierpliwie czekać, potem wyjąć, a potem oddzielić i zostawić to, co najlepsze. I teraz trzecia nieuchronna rzecz z filmu Netflixowego Stutz. Ciągła praca. Każda z tych osób, z każdej z tej historii numer 1, 2, 3 osiągnęła to swoje szczęście w cudzysłowie. Doszła do tych najważniejszych rzeczy w swoim życiu. Znalazła je w nieco inny sposób. Ale każda potem musiała i musi i będzie musiała przez całe życie wkładać ciężką pracę, żeby to utrzymać, żeby to mieć, żeby to pielęgnować. Bo jeżeli tego nie zrobią, to niestety, ale to trochę jak z ludźmi, którzy wygrywają na loterii i którzy potem stają się bankrutami, tracą wszystkie pieniądze, bo oni nie potrafią ciężko pracować i zarządzać odpowiednio tym, co mają. A ktoś, kto dochodzi do czegoś ciężką pracą, nawet jeśli miał farta, nawet jeśli miał trochę szczęścia, ale potem wkłada tą ciągłą pracę, żeby dojść do tego momentu, gdzie naprawdę może powiedzieć: okej, ta etyka pracy, ta samodyscyplina doprowadziła mnie do tego miejsca, w którym jestem teraz, więc muszę dalej nad tym pracować z pokorą, pamiętając, że jestem człowiekiem, pamiętając o cierpliwości, pamiętając o tym wysiłku, który muszę włożyć, to jest osoba, która na koniec dnia może powiedzieć o sobie, że osiągnęła sukces w tym, co robi. Dlatego, podsumowując, uważam, że etyka pracy nie jest tematem passé. Etyka pracy jest jednym z najważniejszych, ale ja bym nawet powiedział więcej, jest najważniejszym czynnikiem, który na koniec dnia długofalowo odróżni cię od reszty. I teraz, jeżeli wydaje ci się, że ale to w sporcie, to ci się nie spłaca, to nie osiągasz sukcesu, to są lepsi, to trener wybiera kogoś innego, to ja znowu zostałem odrzucony i robisz siebie ofiarę, to faktycznie, to z mentalnością ofiary nigdy nie dojdziesz do tego miejsca, w którym jesteś. Ale pamiętaj, że sukces to nie jest tylko to, co się wydaje krótkowzrocznie. Bo być może nie zostaniesz gwiazdą sportu, być może nie będziesz profesjonalną sportowczynią, zawodniczką najwyższych lotów. Ale ta etyka pracy, którą teraz składasz w sport, doprowadzi cię do tego, że za 5, 10, 15 lat będziesz w życiu osiągał lub osiągała ogromne sukcesy w życiu zawodowym, prywatnym. Więc nie traktuj sportu jako całe twoje życie i poza nim nic innego nie ma, tylko jako środek do tego, by osiągnąć sukces. Czy to w sporcie? Jasne, jak najbardziej. Ale może po prostu w życiu. Pamiętaj, że do sukcesu, do najważniejszych rzeczy w życiu możemy dojść poprzez przypadkowo znaleziony skarb, poprzez długie poszukiwania drogocennych pereł lub poprzez ciągłą metodę prób i błędów. Ale etyka pracy, samodyscyplina w tym zawsze będzie tym, co na koniec dnia cię wyróżni. I tutaj stawiamy kropkę. Dzięki po raz kolejny, że byłeś, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz i mam nadzieję, że na Spotify gwiazdki już wystawione, profil zaobserwowany. Zapraszam cię również na mój profil na Instagramie psycholog Mateusz Brela, gdzie możesz tych treści, tego typu treści dostawać więcej i mam nadzieję, że widzimy się na wirtualnej kawce. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Champions Way. Cześć!